Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Sakrament pokuty a kierownictwo duchowe. Z sakramentem pokuty i pojednania, który jest przedmiotem naszych rozważań od kilku tygodni, a ściślej ze spowiedzią, wiąże się posługa ojcostwa duchowego, nazywanego także kierownictwem duchowym. Są to jednak dwa różne środki naszego uświęcenia. Spowiedź święta jest środkiem ściśle sakramentalnym, ustanowionym przez Chrystusa Pana, a więc niezbędnym w procesie życia duchowego. Natomiast kierownictwo duchowe jest poza sakramentalnym środkiem i poza kilkoma sytuacjami nie jest czymś ściśle nakazanym, jakkolwiek jest pewnym, sprawdzonym i skutecznym środkiem uświęcenia. Stosował go Pan Jezus wobec swoich uczniów, a zwłaszcza wobec Piotra. Także święty Paweł po swoim cudownym nawróceniu pod Damaszkiem, gdzie objawił mu się zmartwychwstały Pan, dojrzewał do posługi apostoła pod kierunkiem Ananiasza. W historii duchowości trudno byłoby znaleźć takiego świętego czy błogosławionego, który nie korzystałby z tej cennej, indywidualnej posługi Kościoła wobec konkretnego wiernego w celu doprowadzenia go do zjednoczenia z Bogiem. Tak bowiem można zdefiniować kierownictwo duchowe jako indywidualną posługę Kościoła wobec konkretnego wiernego w celu doprowadzenia go do zjednoczenia z Bogiem. Jeszcze raz powtórzmy, że jest to indywidualna posługa, jaką w imieniu Kościoła i od strony Kościoła, to znaczy w duchu jego nauczania oraz zasad moralno-duchowych, pełni wobec ochrzczonego inny wierzący, który ma pewne doświadczenie na drodze duchowego rozwoju. Kierownik duchowy działa więc nie w oparciu o jakieś zdroworozsądkowe kryteria czy własne mniemania, lecz poddaje się działaniu Ducha Świętego, który jest głównym i najważniejszym mistrzem duchowym. Jest on bowiem duchem uświęcicielem. Nie wyklucza to ze strony kierownika duchowego korzystania z wiedzy psychologicznej, jednak jakiekolwiek oddziaływanie psychologiczne, czy tym bardziej psychoterapeutyczne, nie może zastępować działania łaski Bożej i światła Ducha Świętego, jakie udzielane są osobie kierowanej przez pośrednictwo kierownika duchowego. Ta prawda jeszcze mocniej wybrzmiewa, gdy posługujemy się pierwotnym i bardziej teologicznym określeniem tej posługi, jakim jest ojcostwo duchowe. Ktoś, kto wspiera bliźniego w jego dążeniu do świętości, jest nie tyle jego kierownikiem, a więc kimś, kto, podobnie jak w pracy czy w służbie społecznej, decyduje, wydając polecenia, koordynując i organizując, lecz jest jak ojciec. Nie chodzi tylko o to, że w relacji ojciec-syn czy ojciec-córka zachodzą głębokie relacje emocjonalne, ale przede wszystkim chodzi o fakt, że ojciec reprezentuje Boga Ojca, stwórcę wszystkiego i dawcę życia. Tak samo ojciec duchowny to nie tyle sprawny administrator, ekspert, psychoterapeuta, lecz ten, kto daje życie, broni je, podtrzymuje i wzmacnia. O ile funkcja kierownika dotyczy bardziej spraw zewnętrznych, o tyle w zdrowej relacji rodzinnej funkcja ojca wchodzi głęboko w życie jego dzieci. Takie były relacje ojcostwa duchowego, jakich liczne opisy znajdujemy w Piśmie Świętym i w żywotach świętych. Niedoścignionym zaś przykładem ojcostwa, czyli reprezentowania i uobecniania Boga Ojca, jest sam Pan Jezus. Porządkując pojęcia, dodajmy, że kierownikiem duchowym, czy mówiąc poprawniej, ojcem duchowym, może być każdy, kto ma głębsze doświadczenie duchowe, aniżeli osoba, której on posługuje. Mamy niezliczone przykłady wspaniałych kierowników duchowych wśród ludzi świeckich, żeby tylko wspomnieć błogosławionego Ludwika Martę, ojca świętej Teresy z Lizie, czy sługę Bożego Jana Tyranowskiego, krakowskiego krawca, który swoim rozmiłowaniem w duchowości karmelitańskiej zainspirował w czasie II wojny światowej studenta Karola Wojtyłę. Wybornymi kierownikami duchowymi są także osoby konsekrowane. Szczególny jednak charyzmat ojcostwa duchowego otrzymują kapłani na mocy święceń kapłańskich. Stąd bardzo często ta ich posługa łączy się ze sprawowaniem sakramentu pokuty. Skoro zatem mówimy o związku tych dwóch środków uświęcenia, to od razu trzeba podkreślić, że jeden drugiego nie zastępuje, ani też nie są one względem siebie konkurencyjne, nie wykluczają się. W praktyce oznacza to, że ojciec duchowny, jeśli jest kapłanem, nie musi być jednocześnie spowiednikiem, czy odwrotnie, że spowiednik, zwłaszcza stały, musi być kierownikiem. Poniekąd nawet wskazane jest, aby to były dwie różne osoby, zwłaszcza w szczególnie ważnych lub trudnych okresach życia duchowego ich podopiecznego. Ani spowiednik nie może być zazdrosny o ojca duchowego, ani ojciec duchowy nie może być zazdrosny o posługę stałego spowiednika. Jeśli obydwaj są otwarci na działanie Ducha Świętego, to szybko okaże się, że czasami pozornie różne wskazania, jakie dają, będą komplementarne i spójne. Wszakże to Duch Święty kieruje jednym i drugim. A więc co do istoty jednej i drugiej posługi nie ma problemu. Natomiast problem pojawia się na płaszczyźnie samej praktyki. Odnośnie do tego w instrukcji Kongregacji do Spraw Duchowieństwa pod tytułem Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa z 99 roku znajdujemy zachętę, aby kapłani ukazywali wartość częstej indywidualnej spowiedzi oraz w miarę możliwości podejmowali autentyczne kierownictwo duchowe w odniesieniu do poszczególnych osób. Dokument ten jednak zaznacza, że prezbiterzy nie powinni mylić ze sobą celebracji sakramentu pokuty z kierownictwem duchowym. Celebracja sakramentu może jednak stwarzać sposobność do zainicjowania posługi duchowego kierownika. Chodzi o to, że w konfesjonale ten sam kapłan, gdy jest spowiednikiem i ojcem duchowym, sprawuje sakrament pokuty i pojednania, ograniczając się do zwięzłych i koniecznych pouczeń, do nałożenia pokuty i rozgrzeszenia. Natomiast poza spowiedzią, poza konfesjonałem, w odpowiednim do tego miejscu, jakie powinno być w każdym kościele lub domu parafialnym przystosowanym do rozmów duchowych, poświęca znacznie więcej czasu i uwagi sprawom należącym do posługi kierownictwa duchowego. Unika w ten sposób nie tylko zacierania istotowej różnicy pomiędzy tymi dwoma posługami, ale ponadto oszczędza penitentowi wysiłku długiego klęczenia przy nierzadko niewygodnym konfesjonale, jak również oszczędza oczekującym w kolejce na spowiedź zdenerwowania i podejrzeń, że osoba, która tak długo się spowiada, z pewnością ma jakieś poważne grzechy na sumieniu. Jak wspomniano, ten sam dokument zaleca, aby posługa spowiednika, szczególnie wtedy, gdy penitent obiera go za swojego stałego spowiednika, przerodziła się w kierownictwo duchowe. Jest ono wielkim dobrodziejstwem dla Kościoła w naszych czasach, gdyż, jak czytamy we wspomnianym dokumencie, osobiste kierownictwo duchowe pozwoli przygotować prawdziwych apostołów zdolnych do rozszerzania nowej ewangelizacji na społeczeństwo świeckie. Aby w misji reewangelizacyjnej móc dotrzeć do rzeszy ochrzczonych, którzy oddalili się od Kościoła, koniecznie trzeba dobrze uformować tych, którzy pozostali blisko. Zwykle tak bywa, że ktoś, kto kilka razy korzysta z posługi tego samego spowiednika i na modlitwie w Duchu Świętym rozeznaje, że jest to owocne dla jego życia duchowego, może przy kolejnej spowiedzi wprost zwrócić się z prośbą o stałe spowiednictwo. Jest to o tyle ważne z punktu widzenia praktyki, że ów spowiednik z danym penitentem indywidualnie ustala termin spowiedzi, na przykład telefonicznie, aby było dość czasu na spokojne i wnikliwe sprawowanie tego sakramentu oraz bliższe poznanie życia penitenta i jego problemów. Stały spowiednik, po bliższym zapoznaniu się z penitentem, stara się też wypracować i zastosować pewien program formacji jego sumienia, co raczej jest niemożliwe przy okazji jednorazowych, przygodnych spowiedzi. Ponadto bardziej niż innych penitentów otacza go swoją modlitwą, licząc równocześnie na wzajemność w tym względzie z jego strony. Nawet jeśli penitent nie wybierze swojego stałego spowiednika na kierownika duchowego, to korzystanie przez dłuższy czas w miarę możliwości z posługi tego samego spowiednika ma nieocenioną wartość wychowawczą i samowychowawczą. Stały spowiednik ma bowiem większe możliwości kontrolowania i dyscyplinowania grzesznika, dzięki czemu łatwiej jest mu unikać grzechu i zmieniać swoje złe przyzwyczajenia. Oczywiście jest to możliwe jedynie przy założeniu, że sam penitent chce się nawracać i prowadzić pogłębione życie duchowe, jak również przy założeniu, że w miarę regularnie i często będzie korzystał ze spowiedzi. Jeśli chodzi o częstotliwość spowiadania się, to nie ma tutaj jednej reguły dla wszystkich. Kapłani i osoby konsekrowane zwykle spowiadają się co 2-3 tygodnie. Ponoć święty Jan Paweł II spowiadał się co tydzień. Odnośnie do tego można powiedzieć, że o częstotliwości spowiadania się powinna decydować potrzeba duszy i wrażliwość sumienia, a także zdrowy rozsądek. Zbyt częsta spowiedź przez dłuższy czas, na przykład co 2-3 dni, a nawet codziennie, byłaby oznaką albo bardzo nieuporządkowanego życia moralnego, albo zaburzonego sumienia, albo jakiegoś defektu natury psychicznej. Na koniec, za złotą regułę w tej materii niech posłużą słowa świętego Pawła z listu do Efezjan. Żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi.